Rządowy program refundacji procedury sztucznego zapłodnienia zakończy się w połowie przyszłego roku, poinformował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Jak zapowiedział we wtorek na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, rząd planuje działania całościowo zajmujące się problemem prokreacji. Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego rozpoczął się 1 lipca 2013 roku i miał początkowo trwać 3 lata. Jednak w ostatnich dniach urzędowania były szef resortu zdrowia profesor Marian Zembala przedłużył go o kolejne 3 lata, przeznaczając na ten cel nieco ponad 300 milionów złotych. Decyzję ministra Zembali skrytykowało Prawo i Sprawiedliwość. Program od początku zresztą budził wiele kontrowersji.
Wejście w życie ustawy o finansowaniu in vitro nie obyło się bez politycznej awantury. Wątpliwości miał m.in. ówczesny prezydent Bronisław Komorowski.
Jestem prezydentem polskich obywateli, obywateli o zróżnicowanych poglądach, o odmiennych, różnych zaangażowaniach religijnych. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem pochopnego regulowania prawem ludzkich sumień. Prawo nie może zmuszać nikogo i nie zmusza do zachowań niezgodnych z jego etyką. Ale prawo musi uwzględniać to, że ludzie mają różne wrażliwości i różne poglądy. Uważam, że ustawa o in vitro jest oczekiwana przez ogromną większość Polaków. Z nadzieją.
Wątpliwości prezydenta podzielała rzeczniczka klubu PiS Elżbieta Witek.
Dzisiaj mamy takie rozwiązanie, które nie satysfakcjonuje, jak słyszeliśmy, pana Bronisława Komorowskiego, który powiedział, że nie chce być prezydentem ludzkich sumień, ale jednocześnie podkreślił, że to nie był dobry czas, który służyłby wypracowaniu kompromisu politycznego.
To sukces, mówiła ówczesna premier Ewa Kopacz.
To wielki triumf zdrowego rozsądku i miłosierdzia nad fanatyzmem. I tak to odbieram. Nie boję się mówić głośno o swoich poglądach w tej sprawie. Uważam, że dzisiaj realizacja takiej szeroko pojętej polityki prorodzinnej to również możliwość dania ludziom tym, których natura nie była tak przychylna i nie pozwoliła mieć własnych dzieci.
Pod koniec października ówczesny minister zdrowia Marian Zembala przedłużył finansowanie ustawy do 2019 roku.
We wszystkich krajach Unii tego typu działania są prowadzone, kontynuowane. Także w krajach tak bardzo katolickich jak Hiszpania, Włochy, medycznie widziałem potrzebę takiej decyzji i również z punktu widzenia poczucia odpowiedzialności wobec potrzebujących pacjentów. Jednocześnie chcę powiedzieć, że środki w wysokości 41 milionów na przyszły rok zostały zabezpieczone w budżecie przyszłorocznym i pozostawiam decyzję mojemu następcy.
Na te nie trzeba było długo czekać. Nowy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział 2 dni temu.
Na to potrzeba bardzo dużo pieniędzy, a z całą pewnością problem niepłodności nie polega tylko na procedurze in vitro, tylko na wielu innych działaniach i właśnie tym wszystkim będzie zajmował się program, który planujemy przygotować w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Procedura in vitro nie może zastąpić działania związane czy leczenia niepłodności.
W czasie trwania programu urodziło się ponad 3 tysiące dzieci, ponad 17 tysięcy par jest w trakcie leczenia, a felieton przygotował Sławomir Orlik. W studiu zaś są goście, w studiu w Szczecinie Izabela Orzechowska, psycholożka i psychoterapeutka.
Dobry wieczór Państwu.
Doktor nauk medycznych Robert Cienkiewicz, ginekolog zajmujący się prokreacją wspomaganą medycznie Klinika Vitro Life w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A telefonicznie naszymi gośćmi powinni być dr Marek Ślusarski z Instytutu Rodziny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pani Monika Adamska-Popławska ze Stowarzyszenia Nasz Bocian, wspierającego rodziny starające się o dziecko zarówno metodą in vitro, jak i dzięki adopcji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie. Drodzy Państwo, panie doktorze, zacznę od pana doktora Sienkiewicza. Decyzja ministra Radziwiłła zaskoczyła pana?
No, obserwując to, co ostatnio w ciągu ostatnich tygodni dzieje się w naszej polityce, właściwie spodziewaliśmy się takiej decyzji, że ona może właśnie w ten sposób wyglądać. To znaczy decyzja nieprzedłużenia tego programu, czy też niekontynuowania go, bo to, że ta transza jak gdyby tego programu miała się skończyć w czerwcu, to wszyscy wiedzieliśmy, bo takie podpisywaliśmy z ministerstwem umowy. Natomiast no, mieliśmy nadzieję, że jednak decyzja profesora poprzedniego ministra, profesora Zaremby, będzie kontynuowana, ten program będzie kontynuowany. No, stało się tak, jak się stało. Czy też stanie się tak, jak się stanie.
Pani Izabela, pani jest psycholożką, psychoterapeutką. Czy taka decyzja może mieć wpływ na te wszystkie ponad 17 tysięcy par, które są w trakcie leczenia?
Powiem szczerze, że z roku na rok mam coraz więcej pacjentów, ponieważ ogromnym stresem i bólem dla rodzin jest nieposiadanie, niemożliwość posiadania dziecka. I my mówimy tutaj in vitro, powinniśmy mówić o tragedii tak naprawdę dla tych rodzin.
Bo niepłodność jest chorobą społeczną.
Tak.
Chorobą społeczną, czy niech społeczną, chorobą po prostu uznaną na całym świecie. Ja może tak powiem informacyjnie, że w naszym tutaj rejonie, w naszym ośrodku, w którym pracuję, do programu in vitro tego rządowego, ministerialnego zgłosiło się ponad 850 par. To jest obszar kraju, województwo zachodniopomorskie i częściowo lubuskie. Pojedyncze pacjentki z całej Polski. W tej chwili mamy 411 ciąż. Urodziło się 183 dzieci. Tak, w tym kilka, oczywiście z tych pacjentek w tej chwili ciąż są w ciąży i oczekują na rodziny. Także tych ciąż jest bardzo dużo, więc proszę sobie zdać sprawę, że w ciągu 2,5 roku przybyło nam w województwach tutaj zachodniopomorskim i lubuskim kilkuset obywateli, bądź przybędzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Panie doktorze, zwracam się do doktora Marka Ślusarskiego z Instytutu Rodziny. Minister Radziwiłł wprost mówi, że metoda in vitro nie jest jedyną metodą leczenia.
Oczywiście, że nie jest i wszyscy sobie zdają z tego sprawę, którzy są lekarzami, że to nie jest jedyna metoda, dlatego że ja się nie zgadzam osobiście, nie tylko zresztą ja sądzę, że pomimo tego, że WHO w ten sposób określa, że jest to metoda leczenia niepłodności, bo nie jest to metoda leczenia niepłodności, dlatego że możemy powiedzieć, że płodność jest taką średnią zdrowia pary. Więc jeśli byśmy tak to ujęli, to jest to wtedy metoda leczenia niepłodności. Postępowanie w stosunku do przywrócenia zdrowia tej parze. Natomiast jeśli by ująć w ten sposób, że metoda in vitro jest leczeniem niepłodności, no to jak można wytłumaczyć sytuację taką, gdy przychodzi para, która nie ma własnych gamet z różnych powodów, czyli nie ma swoich plemników ani jajeczek i dostaje od dawców jajeczko oraz plemnik i z tego rodzi się dziecko. No i przecież jak byli niepłodni wcześniej, tak są niepłodni później, więc to są kompletnie nieprawdziwe definicje, z którymi się nie można zgodzić, ale ja rozumiem, że one tak sobie istnieją wśród kolegów i według definicji WHO, przepraszam.
Ale przepraszam, że wejdę w słowo, tutaj dotknął pan problemu dosyć marginalnego, jednak większość
to
tych
nie jest
par...
istotne, czy jest to problem nie. Lat marginalny, nie. Dlatego że kłopot polega na tym, że jeśli jest jakaś definicja, to ona musi obejmować również i marginalne sytuacje, proszę pana.
Przepraszam, czy ale ja to... wtrącić?
Tak, oczywiście, proszę bardzo, pani Monika Adamczyk-Popławska.
Tak, ja reprezentuję pacjentów i chciałam panu doktorowi powiedzieć, że nie trzeba być tylko lekarzem, żeby wiedzieć, co to jest niepłodność. Można być, i jakie są metody leczenia niepłodności, ale można także być pacjentem. I my staramy się jako pacjenci, jako stowarzyszenie Nasz Bocian, promować wszystkie metody leczenia niepłodności. Bardzo mnie dziwią słowa ze strony lekarza, który mówi, że leczeniem jest tylko wyleczenie danego problemu. Czy podawanie insuliny dla pana doktora jest na przykład leczeniem? I co ono leczy?
To jest pytanie do mnie?
No, myślę, że tak, panie doktorze.
Być może, że mnie pani, przepraszam bardzo, ale źle zrozumiała. Powtórzę jeszcze raz. Niepłodność jest wypadkową zdrowia pary. Więc zwykle to jest tak, że przyczyną tej niepłodności są jakieś schorzenia. Mogą być to schorzenia na przykład takie jak chociażby cukrzyca jednego z małżonków, czy też inne choroby. I z chwilą, gdy my stwierdzimy na przykład, że takie schorzenie istnieje i zaczniemy je dobrze leczyć, przywracamy płodność tej parze i mamy jakby
proces wyleczenia.
Więc ja o tym mówiłem i pani mnie źle zrozumiała widocznie.
Przepraszam bardzo, ja jestem, że się tak nieładnie zachowam, ale ja jestem specjalistą leczenia niepłodności i zajmuję się tym problemem od 20 lat. Oczywiście częściowo pan doktor ma rację, natomiast zapominamy wszyscy o tym, że nie powinniśmy się kłócić o definicję, tylko o sam fakt leczenia niepłodności, nieważne. Urodzenie dziecka kończy problem, niejednokrotnie kończy problem tej pary, pary, tak, która przeżywa ogromny stres. I zapominamy wszyscy, że leczenie niepłodności metodą in vitro jest ostatnią, najwyższą, najbardziej technologicznie zaawansowanym sposobem leczenia tej niepłodności. Te pary, które trafiają do nas do leczenia niepłodności metodą in vitro, mają już za sobą wszystkie możliwe metody przerobione. Łącznie z naprotechnologią, łącznie z leczeniem innych schorzeń, które towarzyszą niepłodności, niejednokrotnie z leczeniem operacyjnym i tak dalej, i tak dalej. To jest ostateczność. Wiele tych par decyduje się na ten krok pod wielkim przymusem swojej własnej choroby, środowiska, niejednokrotnie wbrew swoim własnym przekonaniom. Proszę mi wierzyć, ja z takimi pacjentami mam do czynienia, że oni nawet potrafią na moment zawiesić swoje przekonania religijne po to, żeby poddać się tej procedurze i urodzić dziecko.
Nie chodzi o przekonanie religijne.
Proszę pana, tu chodzi o leczenie niepłodności, nie chodzi o definicję. Chodzi o konkretnych ludzi, konkretnych pacjentów siedzących po drugiej stronie biurka, mających ogromny problem.
Dobrze, najpierw doktor Ślusarski, potem pani Monika Adamczyk-Popławska, a potem pani Izabela Orzechowska, bo też chciałbym, żeby powiedziała nam o jednej rzeczy, o której wspomniał doktor Sienkiewicz. Proszę bardzo, doktor Ślusarski.
Dziękuję bardzo. Więc szanowny panie doktorze, mogę również powiedzieć w ten sposób, że się zajmuję leczeniem niepłodności. To, kto jak długo się zajmuje, to bywa rzeczą czasem drugorzędną, bo chodzi o to, czy się tym pacjentom skutecznie pomaga, czy też nie. Ale przywołał pan, że przychodzą ludzie po różnego rodzaju innych perypetiach zdrowotnych i jest to in vitro ostatnią deską ratunku, jeśli chodzi o leczenie niepłodności. Otóż mogę panu powiedzieć, że podobnie jest na protechnologię. Przychodzą do nas pacjenci, którzy już mają za sobą i inseminację, i nieudane próby, nieudaną próbę in vitro, i przychodzą do nas i udaje się ich wyleczyć i rodzą zdrowe dzieci. Także to nie jest wcale ostatnia deska ratunku, jak pan tu powiedział. Z tym się absolutnie nie zgadzam.
Chciałbym bardzo, żeby pan doktor poparł to wszystko
jakimiś argumentami.
Dobrze, Monika Adamczyk-Popławska.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że jako Stowarzyszenie Osób Niepłodnych my nie promujemy żadnej metody, chociaż my jako nie lekarze stosujemy się do zaleceń WHO, a nie do nie wiem jakich zaleceń, które pan doktor tutaj nam przekazuje, bo nie wiem co WHO mówi o naprotechnologii, chyba bardzo niewiele. Z tym się pan doktor chyba zgodzi. Chciałam jeszcze dokończyć tylko, że my bardzo byśmy chcieli, żeby każdy pacjent miał swobodny wybór. Finansowanie metody in vitro przez ostatnie 2,5 roku pomogło wielu, wielu parom. Urodziło się ponad 3000 dzieci. Ja chyba dzisiaj czytałam 3800. Jeżeli ktoś nie chce podchodzić do in vitro, nie ma takiego przymusu. Każdy może wybrać swoją metodę leczenia. Naprotechnologia w znaczeniu takim, te wszystkie procedury medyczne związane z hormonami, nie mówię o kajeciku i o ołówku, są w Polsce refundowane. In vitro powinno także być refundowane. I ja jako pacjent świadomy muszę mieć prawo do wyboru, czy chcę podejść do in vitro, bo uważam, że to jest skuteczna metoda leczenia mojego przypadku, czy chcę podejść do naprotechnologii.
Ja myślę, że...
Czy mam odpowiedzieć pani na to pytanie?
Z tą naprotechnologią i WHO, panie doktorze.
Tak, poproszę o taką odpowiedź.
To znaczy tak. Naprotechnologia jest po prostu dobrą medycyną. Jest tą medycyną, która została zarzucona.
Ja chcę, żeby pan doktor odpowiedział na pytanie, co WHO mówi o naprotechnologii.
A ja nie wiem, co mówi WHO na temat naprotechnologii. To tak samo nie wiem, co WHO mówi na temat, proszę panią, szczepienia przeciwko...
Ale przecież się pan zajmuje naprotechnologią.
Oczywiście, że tak, ale nie zajmuje się WHO.
I nie wie pan, co mówi WHO?
A wie pani, kto w WHO siedzi? Tam siedzą urzędnicy.
Drodzy państwo, ja mam...
interesują urzędnicy.
Ja mam wrażenie... Dobrze, ja mam wrażenie, że my w tej chwili robimy taką rzecz, że siedzimy sobie, rozmawiamy, a pary, które mają problem z tym, żeby posiadać potomstwo, siedzą przy tych radioodbiornikach i płaczą, bo w żaden sposób tak naprawdę nie pomagamy. Pani Izabela Orzechowska, psycholożka i psychoterapeutka, pan doktor Sienkiewicz, ale myślę też, że pan doktor Ślusarski i pani Monika Adamczyk-Popławska zgodzą się, że urodzenie dziecka dla wielu rodzin było tak naprawdę nowym otwarciem, zupełnie nowym życiem.
Bardzo często jest tak, że jakby brak tego dziecka powoduje, że w małżeństwie są kryzysy i urodzenie dziecka powoduje, że małżeństwo scala się i jakby ma nowy cel. Nie mówimy tutaj o tym, że przychodzą kobiety, które mają depresję z tego powodu, że nie mogą mieć dzieci, że takie są nasze przekonania kluczowe, kulturowe, że kobieta jest wtedy wartościowa, jak posiada dziecko, więc te wszystkie naciski zewnętrzne, my tutaj jakby dyskutując, jakby gubimy sedno tego człowieka, dla którego brak dziecka jest naprawdę przeogromną tragedią. To są leczenia psychiatryczne, to jest długotrwała psychoterapia i stąd pary decydują się na in vitro, posiadają dziecko i są szczęśliwe. Ja sama mam wiele takich pacjentek, które w taki sposób mają dziecko.
Nikt nie odmawia parom niepłodnym skorzystania z szerokiego wachlarzu, bo możliwości diagnostycznych czy możliwości terapeutycznych. Wszystkie te metody dostępne w współczesnej medycynie są refundowane za wyjątkiem programu zapłodnienia pozaustrojowego. To nie jest istotne, czy ten program będzie refundowany w ramach programu ministerialnego, czy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, póki on jeszcze istnieje, czy z budżetu państwa. Program ten, tak jak każda inna uznana na świecie procedura medyczna, powinien być refundowany. Przecież w Polsce refundowane są prawie wszystkie procedury medyczne prowadzące do wyleczenia, bądź też do zlikwidowania skutków choroby, a tą chorobą jest niepłodność, która rodzi ze sobą to, co niesie za sobą to, co pani doktor przed chwileczką powiedziała. Ogromny stres, niejednokrotnie rozkład pożycia małżeńskiego, związków partnerskich i tak dalej. To niestety też obserwujemy.
Drodzy państwo, ja mam takie wrażenie, że przez całą poprzednią godzinę rozmawialiśmy o Trybunale Konstytucyjnym. Decyzje w sprawie Trybunału Konstytucyjnego zapadały tuż przed wyborami, przed zmianą władzy. Decyzja o przedłużeniu programu zapadła dokładnie w takim samym momencie. To nie jest najszczęśliwsze tak naprawdę.
To znaczy, to nie jest może najszczęśliwszy moment, ja się muszę z tym zgodzić, ale pieniądze zostały zabezpieczone, to wyraźnie powiedział pan profesor Zembala, więc nie rozumiemy zupełnie tego odejścia od in vitro. Można byłoby przeprowadzić ten program do 2019 i go po prostu nie przedłużyć. Ale teraz obiecano parom niepłodnym, obiecano im refundację i te pary stoją, dzisiaj się dowiedziały, że nic z tego.
A nie macie państwo wrażenia?
Przepraszam, pielęgniarką. I dzisiaj na to była zwrócona uwaga, że obiecano pielęgniarkom i innym pracownikom medycznym podwyżkę, a na co nie zostały zabezpieczone pieniądze, ale zostały zabezpieczone właśnie na to, na in vitro, no na
przyszły
rok.
Ja jako osoba niepłodna powiem panu, że się bardzo cieszę, dlatego że zostały zabezpieczone na in vitro.
Dobrze, ale mieszamy pewne pojęcia. Pieniądze na pielęgniarki nie idą z budżetu Ministerstwa Zdrowia przeznaczonego na leczenie, tylko z zupełnie innych źródeł. Więc
ten program, zapłodnienia in vitro jest z ministerstwa, proszę pana.
Oczywiście, że tak, ale stamtąd też różne źródła finansowania. Poza tym 250 czy 300 milionów w skali budżetu całego Ministerstwa Zdrowia są to niewielkie pieniądze.
Mówmy to o faktach. Dlaczego, z jakiego powodu?
Dlaczego się nie rodzą dzieci w Polsce, a na przykład się rodzą dzieci wśród polskich par na Wyspach Brytyjskich? No to jest ciekawe zjawisko.
No pewnie dlatego, że dostają 500 złotych miesięcznie.
Po drugie, jaka ilość dzieci rocznie się rodzi w Polsce, chociaż ich się rodzi za mało, jaka jest to liczba dzieci rocznie, w sposób, powiedzmy, no nie związany z in vitro? Jaka ilość dzieci rocznie się rodzi w sposób związany z in vitro i czy jest to rozwiązanie problemu? I teraz, jakie są to koszta?
Przepraszam bardzo, jakie ale koszta in vitro nie ma być
porodu fizjologicznego,
bezdzietności
poczęcia, a jakie są koszta z in vitro? I czy nas na to stać? I muszę państwu powiedzieć, bo nie wiem, czy o tym wiecie, że są kraje dość bogate, które próbują odchodzić od in vitro, bo ich na to nie stać, bo to jest nie tylko koszt procedury jako takiej.
Proszę, chciałbym, żeby pan wskazał mi takie kraje. Poza tym my nie leczymy społeczeństwa metodą in vitro, my nie leczymy problemu bezdzietności, też niskiej rodności Polek w kraju. Leczymy metodą in vitro tylko te pary, które pragną posiadać dziecko i tego pragnienia, mimo zastosowania
pana,
różnych metod,
byłej pani premier
różnych,
Kopacz,
ale proszę pana,
sposób,
pan, miesza,
większej ilości urodzin.
Pan miesza politykę do zwykłych, banalnych, prostych
polityka
spraw
płaci pieniądze,
pacjentów.
Proszę pana.
Nie, proszę pana.
Nie, proszę pana, to społeczeństwo płacą pieniądze.
Podatnicy
ale
społeczeństwo.
Polityka te pieniądze przeznacza i przecież powiedziałem niedawno, w jaki sposób były te pieniądze przeznaczane. I trzeba to przyjąć, że takie są realia.
I znowu robimy to samo. Znowu robimy to samo. Siedzimy, rozmawiamy, a pary siedzą i płaczą. Ja zastanawiam się nad wyjściem z tej sytuacji. Pani Izo spodziewa się, że w tej chwili znowu będą przychodziły pary do pani?
Tak, ja myślę, że tak. Że to będzie, bardzo dużo rzeczy robię takich dla mieszkańców Szczecina, jakby uświadamiając ich, prowadząc psychoedukację, i to są wszystkie taka działalność non-profit, i tak bardzo bym chciała, żeby było trochę lepiej. Ale tak jak słucham i wcześniej, kiedy ten program nie był finansowany i pary musiały uzbierać sobie na to pieniądze, to też były tragedie, bo przecież ja słyszałam, jak rozmawiali ze sobą, mówili o tym, że trzeba wziąć pożyczkę czy drugą pożyczkę. To są ogromne pieniądze, które para musiałaby wydać, żeby je mieć, tak? I zapłacić z własnej kieszeni.
My cały czas mówimy, że ja byłam taką osobą właśnie, która musiała zapłacić z własnej kieszeni za leczenie. Było to w roku 2004. Mhm. Kosztowało nas to z mężem około 15 tysięcy złotych. Tak. Ja wtedy zarabiałam jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim 1500 złotych. Było to 10 moich pensji. Tak. Nie można czegoś takiego, tak ogromnego wysiłku finansowego, zwalać na chore osoby, tak. Bo to jest czasami niemożliwe do zebrania. Jednocześnie, tak jak mówi tutaj pani doktor, czułam się po prostu jakbym nie była człowiekiem. Mhm. Czy ja byłam kobietą, nie mogłam mieć dziecka, takiej prostej rzeczy, którą każdy mógł mieć. To jest ogromny ból, ogromne cierpienie i te osoby nie powinny już mieć tego aspektu finansowego jako dodatkowy problem.
Tak, obciążenie dodatkowego, tak.
W Szczecinie jest para, która za pomocą internetu i specjalnych portali składkowych zbiera na zabieg in vitro. Ja mam wrażenie, że takich par może pojawić się za chwileczkę więcej.
Jeżeli pan pozwoli, to tak uzupełnię to, że od lutego obecnego roku, 2015 roku, my nie rejestrujemy nowych pacjentek do programu ministerialnego, dlatego że nie mamy dla nich przeznaczonych środków finansowych.
To jest właśnie takie przypadek duże tej zainteresowanie. Pary. To jest właśnie przypadek tej pary,
niestety,
która zbiera.
Obserwujemy w tej chwili, że blisko połowa procedur, jakie wykonujemy, jest już poza programem ministerialnym, czyli to zapotrzebowanie jest. Ono wcale nie maleje. To, że program funkcjonuje już od 2,5 roku, wcale nie zmniejszyło jak gdyby tego problemu i zgłaszalności nowych par. Tym bardziej, że program ministerialny, jak i nowa ustawa, która istnieje, bo o niej nic nie wspominaliśmy, nakłada pewne obowiązki na parę, która musi spełniać pewne kryteria, tak, odpowiednio tak, długi tak. czas leczenia z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod znanych współczesnej medycynie. Medycynie opartej na faktach, o czym nie możemy zapominać, że taką medycynę powinniśmy stosować. Medycynę opartą na faktach i ta medycyna wskazuje, że to jest metoda, która jest jednak metodą coraz bardziej skuteczną, coraz bardziej dającą szczęście coraz większej liczbie zainteresowanych par. Par, które są chore na niepłodność. To rzeczywiście jest specyficzna choroba, bo ona dotyczy pary. Nigdy nie dotyczy właściwie pojedynczego człowieka, pojedynczego egzemplarza, chociaż pojedyncze przypadki składają się na niepłodność tej pary, ale jednak jest to choroba związku. I to, że po urodzeniu dziecka para pozostaje w dalszym ciągu niepłodna, to jest tak, jak ktoś, kto przebył zawał serca i ma wstawiony stent, on w dalszym ciągu jest człowiekiem po zawale serca i ma chore to serce. Jak ktoś, kto ma przeszczepioną nerkę, ma tą nerkę sprotezowaną po prostu swoją nieczynną i w dalszym ciągu jest chory. Leczenie insuliną nie leczy z cukrzycy, suplementuje niedobór insuliny i myślę, że każdy, kto zajmuje się medycyną, zdaje sobie z tego doskonale sprawę.
Tak, ja
jest to być może erzac, ale takie
ja
mamy
medycynę. Ja jestem osobą, która
medycynę.
Ma dziecko dzięki in vitro i jestem z tego zupełnie faktu zadowolona. Czuję, że in vitro mi pomogło, w czym na przykład naprotechnologia nie mogłaby mi pomóc, bo ja nie mam jajowodów. I no to jest prosty przypadek, którym nie tak może jest. Naprotechnologia niestety mi w niczym chyba pomóc.
I taki
chyba, że pan doktor powie inaczej.
No dobrze, a okej. Okay. Małgorzata Kożuchowska na przykład w 2 miesiącach na protechnologii była w ciąży i to jest tak, że wydaje mi się, że to też jest... Można
to
znaleźć
w jakim wieku?
Właśnie, i to w jakim wieku?
Proszę Państwa, to jest tak samo, jak Pani mówi, że ma swoje dziecko z zapłodnienia zewnątrzustrojowego i bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że jest Pani szczęśliwą matką i tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie ma Pani dwóch jajowodów, no to jest jedno ze wskazań przecież oczywiście do in vitro, no ale są też pary, które są traktowane przez in vitro i nie uzyskują tej ciąży, a przychodzą na prostokrąg i tę ciążę mają. Może porozmawiajmy o efektywności.
Ale efektywności może czymś udokumentowanej. Ja rozumiem, że jakaś dokumentacja
to, że to bardzo różnie bywa. Na przykład w 2013 roku oficjalnie podawano z kliniki, jest z jednej z klinik, że odbyły się 660 procedur, z tego uzyskano 150 ciąż. Natomiast uzyskano z tego wszystkiego 6 dzieci. No to jest to mała efektywność.
Drodzy Państwo,
koszt z tego jest bardzo wysoki, bo koszt wychodziłby mniej więcej na jedno dziecko
po kilkaset tysięcy złotych. Mało.
Natomiast w Częstochowie był program, który dofinansowywał z samorządu miejskiego procedury in vitro. I tutaj była sytuacja taka, że w 2012 zakwalifikowano 12 par, a w 2013 15 par. I każda z tych par dostawała dofinansowanie w kwocie 3000 zł na cały proces leczniczy. Z tych razem 27 par urodziło się 7 dzieci. Proszę zwrócić uwagę na efektywność, jaka była.
Drodzy Państwo, musimy pomalutko kończyć.
Jakich kosztach? Jeszcze ostatnie zestawienie, żeby już Wam tutaj, Szanowni Państwo, nie przedłużać i żeby nie zanudzać. Ostatnie zestawienie to jest z gabinetu, który zajmuje się nie in vitro. W 2013 roku było 60 par z niepłodnością, z czego połowa z tych par uzyskało ciążę, 28 urodziło się zdrowych dzieci.
A ja mam pytanie, czy w tych wśród tych osób były osoby z niepłodnością męską?
Osób kontynuowano terapię przez drugi rok, z czego 50% urodziło się prawidłowych dzieci.
Dobrze.
I z tych
panie doktorze,
50%.
Panie doktorze,
możemy popatrzeć.
Panie doktorze, radio strasznie nie lubi liczb.
Oczywiście,
radio strasznie nie lubi liczb.
Może być różna. Nie wszystkie panie metody doktorze. Nadają się do wszystkiego.
Panie doktorze, radio strasznie nie lubi liczb. Ja chciałem Państwa zapytać jeszcze o to, czy jest jakiś taki punkt, w którym możecie się spotkać. Kiedy wilk będzie syty, owca cała, a Pani
oczywiście,
Izabela...
po pierwsze nie szkodzić. Stara maksyma medyczna, po pierwsze nie szkodzić.
Znaczy, ja myślę, że
mi się wydaje, że...
Przepraszam bardzo, myślę, że my nie musimy szukać jakiegoś punktu, bo ponieważ te metody mogą istnieć zupełnie równolegle obok siebie i wcale nie wykluczają istnienie nawzajem, więc będą przypadki, które zostaną zarezerwowane tylko dla in vitro, a część par będzie mogła skorzystać z naprotechnologii, a z in vitro w ostateczności, jeżeli nie inne metody zawiodą.
I oby wszystkim się tak naprawdę udało, że pani Izabela miała
jak najmniej pacjentów.
Tak. Dziękuję Państwu serdecznie. Radio Szczecin na wieczór. Za chwileczkę
dziękuję bardzo,
kolejny, ostatni już dzisiaj
dobranoc
temat.
Państwu.